Przyznam, że na początku chciałem się wykręcić trochę od tego wykładu, ale Patrycja nie dała za wygraną. Także udało mi się, tak mam nadzieję, przynajmniej w sferze planów, mam nadzieję, że udało mi się przygotować ciekawe połączenie tych dwóch obszarów, czyli chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o seksie w biznesie, a właściwie o tym punkcie styku nie tylko seksu, ale w ogóle miłości, relacji, romansowania z biznesem. Oczywiście z biznesem, ale nie tylko, bo seks uprawiamy nie tylko z ludźmi, którzy z nami pracują w obszarze biznesowym, ale także zdarza nam się to w instytucjach pozarządowych oraz instytucjach i organizacjach takich no, państwowych, samorządowych, budżetowych. Natomiast krótko, seks w biznesie, tak to miało brzmieć przynajmniej kiedy reklamowaliśmy ten wykład. Proszę Państwa, będę dzisiaj mówić o kilku obszarach związanych właśnie z tą tematyką. Trochę statystyk, trochę własnych obserwacji. Troszkę opowiem Państwu być może o przykładach tej współpracy z biznesem czy z organizacjami, z instytucjami, w których w swojej codziennej pracy stykam się z tematem właśnie relacji, seksu, różnych z tego wynikających później kłopotów, bo to oczywiście zwykle tak jest, że psychologa biznesu nie zaprasza się wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, tylko kiedy są jakieś kłopoty, prawda? To wtedy ten psycholog do organizacji jest właśnie zapraszany, ale też postanowiłem poświęcić się nieco uwagi innemu aspektowi miłości czy seksu w biznesie, jakim jest prowadzenie przez partnerów czy przez małżeństwo firmy. Tutaj mamy trochę inny jeszcze aspekt, ale równie ważny. Jeżeli też Państwo pozwolą, to wspomnę nieco o seksie, a właściwie o takiej pewnej erotyzacji miejsca pracy związanej z kokietowaniem współpracowników, klientów, na przykład w procesie sprzedaży czy negocjacji. Ale zaczniemy sobie od tego takiego typowego seksu w pracy. Otóż proszę Państwa, czyli pierwszą częścią mojego wykładu będzie romans. No i teraz zastanawiałem się, jak powiem romans, to czy, z czym Państwu się romans kojarzy? Czy Państwo uważają, że romans to coś, co jest związane ze zdradą, czy romans to po prostu romansowanie, flirtowanie, czy bycie w jakiejś relacji dwojga ludzi? Postanowiłem sobie sprawdzić w słowniku. No i faktycznie najpierw przepytałem moich znajomych, którzy powiedzieli, że romans jest związany ze zdradą, ale w słowniku nic na temat zdrady nie piszą. Romans to romans, czyli bycie właśnie w relacji dwojga ludzi. I o tym romansie na początek. Otóż, proszę Państwa, kiedy spotykam się właśnie z sytuacjami romansu w pracy, gdy ktoś mówi, że ma romans w pracy, albo że nie wie co zrobić, bo jego pracownicy mają romans, albo prawdopodobnie mają romans i co z tym zrobić, i że nie jest pewna, nie jest pewien, czy dobrze to interpretuje, nie wie co ma, czy w ogóle powinien wykonywać jakieś działania, na przykład szef czy właściciel firmy. Albo kiedy ktoś mówi, mamy pewne wątpliwości, czy to romans, czy nie, ale już wszyscy plotkują, to ja zwykle mam niewiele wątpliwości, bo jeżeli ktoś już ma wątpliwości, czy to romans i w firmie plotkują, to zwykle jest tam w tym jakieś ziarenko prawdy. Ale żeby Państwo też wiedzieli, co konkretnie mam na myśli, to pozwolę sobie pokazać tutaj jeden przykład, akurat fabularny. Pozwolę sobie zaprezentować Państwu fragment serialu The Crown o Elżbiecie II, o królowej Wielkiej Brytanii. Fragment przytoczony będzie dotyczył nie królowej, tylko jej siostry, księżniczki Małgorzaty. W połowie lat 50. ówczesna jeszcze panna księżniczka miała romans z pilotem, rozwodnikiem. Pilotem, który właśnie był gdzieś tam już w fazie spoczynku zawodowego i pracował dla jej ojca. Razem przebywali ze sobą i sporo czasu spędzali w pałacu. No i w pewnym momencie ten ich romans wyszedł na jaw. Ja oglądając ten film zwróciłem uwagę na jedną scenę, którą chciałbym Państwu zaprezentować. Chciałbym, żeby ona była wstępem do naszego dzisiejszego spotkania.
Papers, sir.
Thanks, Mary.
Zobaczą Państwo pana, którego teraz widać na ekranie. To jest dziennikarz. Dziennikarz, który domyśla się, że księżniczka ma romans. Będzie on próbował przekonać redaktora naczelnego do tego, aby napisać o tej sprawie. Zobaczmy, w jaki sposób. Jak to było? Zdejmowanie pyłku z czyjejś klapy sugeruje, że jest to intymny gest i sugeruje o tym, że pocałunek nastąpił już wcześniej. Kiedy to oglądałem, całkiem niedawno, bo to jest świeży film, świeża produkcja, przypomniałem sobie, naprawdę przyszły mi do głowy wielokrotne historie opowiadane przez klientów, po czym zorientowali się, że w ich zespole, w ich pracy, w ich biurze właśnie rodzi się romans. Dlaczego ten film na początek? Dlaczego ten fragment? Ponieważ w swojej pracy wielokrotnie spotykam się z ludźmi, którzy liczą na to, że to się uda ukryć. Że ludzie, którzy pracują z nimi, nie zauważą, że zespół nie zauważy, że coś dzieje się pomiędzy szefem a pracownicą, coś dzieje się pomiędzy szefową a pracownikiem, że to jakoś minie, jakoś przejdzie, że przecież jesteśmy tacy uważni, przecież staramy się nie całować w toalecie w biurze, przecież staramy się przyjeżdżać o różnych godzinach na parking rano. Ale nie zawsze pamiętamy o tym, żeby nie strzepnąć sobie właśnie tego pyłku z marynarki. I otóż od tego właściwie chciałbym zacząć, od tego ukrywania romansu w pracy i od tego, dlaczego tak się dzieje. Pozwolą Państwo, że posłużę się kilkoma statystykami. Pewnie nie będą ich wyniki dla Państwa zaskakujące. Otóż, proszę Państwa, pewien badacz, pan Marek Bugdol, podaje takie wyniki badań, że aż 81% HR-owców i ponad 76% menedżerów w firmach i organizacjach źle ocenia romansowanie w pracy. Tutaj nie ma co ukryć, że to większość respondentów. Jednocześnie ponad 60% Polaków akceptuje obecnie romans w pracy i mówi, że nie miałoby nic przeciwko temu, gdyby taki romans w ich zespole się pojawił. Około 40% Polaków mówi, że byłoby skłonne pójść do łóżka z szefem bądź szefową dla przyjemności. Tylko 8% deklaruje, że zrobiłoby to dla awansu. A tylko 2%, czyli tutaj jakiś błąd wręcz statystyczny, mówi, że zrobiłoby to dla innych dóbr niż awans, dla jakichś innych poszczególnych przyjemności. Natomiast jednocześnie okazuje się, że kiedy w pracy pojawia się romans w zespole i jest on ukrywany, to im dłużej jest ukrywany, tym bardziej staje się kłopotliwy dla tego zespołu. Otóż pytanie do Państwa, jak Państwo sądzą, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to ukrywanie romansu może być kłopotliwe, na przykład dla zespołu, w którym ten romans się odgrywa? Tak, tutaj skracając i parafrazując panem, też nie wiem, czy kamera i mikrofony kamery ściągną tę wypowiedź. Faktycznie tak jest, że im dłużej my ukrywamy, tym bardziej rośnie w nas napięcie, tym bardziej jesteśmy skupieni na tym, żeby ukrywać to, żeby utrzymywać tę tajemnicę, niż tak jak pan tutaj słusznie zauważył, niż na realizowaniu na przykład celów. Ale też w pewnym momencie dochodzi do tej sytuacji, o której pan powiedział, czyli że my myślimy, że nikt nie wie, wszyscy wokół wiedzą, każdy się zastanawia, jak nam to powiedzieć, że wszyscy wiedzą, a jednocześnie, jeżeli mamy bliskich współpracowników, ludzi, z którymi już też jesteśmy w jakiejś relacji, oczywiście tej pozaromansowej, to zaczynamy zawodzić ich zaufanie, po prostu ciągle okłamując ich, wprowadzając ich w błąd, wypierając się, zaprzeczając, po prostu tracimy ich zaufanie. I faktycznie, proszę Państwa, okazuje się, że coraz częściej akurat Polacy tutaj odwołując się do badań, akceptujemy romanse w miejscu pracy, jednakże nadal nie mamy jakiejś takiej jednoznacznej polityki, na przykład HR, jak traktować romans w miejscu pracy. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone czy Wielką Brytanię, tam zwykle duże firmy mają już wyprostowane te sprawy i wiedzą, w jaki sposób odnoszą się, jak odnosi się polityka firmy do romansu. Ja chciałbym Państwu przytoczyć kilka nazw firm, które Państwo znają, nazw znanych, i ich różnorodne podejście do tego tematu. Otóż, szanowni Państwo, w firmie Nike po prostu pomagają ludziom, którzy są w relacji, czy ludziom, których łączy jakiś romans. Firma, pracownicy wspierają ten romans, nie ma jakiegoś tam takiego wytykania palcami. Generalnie wspiera się takie osoby, które łączy jakaś więź emocjonalna. W firmie Ernst & Young formalizuje się to za pomocą umowy. Pracownicy podpisują umowę, w której zobowiązują się do tego, że jeżeli będą w relacji emocjonalnej, intymnej, erotycznej z osobą, z którą łączy ich coś zawodowo, może zaistnieć nawet pewien konflikt interesów wskutek tej relacji, zobowiązują się do formalnego poinformowania o tym swojego pracodawcy. Czyli proszę wyobraźcie sobie, że składamy takie oświadczenie, że właśnie ty i ja od tygodnia czy od miesiąca jesteśmy w relacji. To w naszym kręgu kulturowym wydaje się być trochę zaskakujące, prawda? Jakieś takie niepasujące. Tak mi się przynajmniej wydaje. W firmie Johnson & Johnson akceptuje się romanse, natomiast zakładając, że nie powinno być zależności służbowej pomiędzy osobami, które łączy jakaś relacja. Jeżeli takowe się pojawia się taka sytuacja, to wtedy gdzieś tam dział HR-u czy menedżerowie poszczególnych osób sugerują zmianę na przykład działu, tak żeby nie współpracować, nie być w zależności służbowej ze sobą, jeżeli jest się ze sobą w innej zależności. Natomiast co ciekawe, tak teraz już porzucając temat romansu ogólnie i przechodząc w stronę romansu i zdrady, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego wykładu, to czytałem o tym, że coraz więcej mamy tych romansów, które i zdrad, które pojawiają się w pracy. Badacze tłumaczą to dosyć jednoznacznie. My po prostu coraz więcej życia spędzamy w pracy. To jest miejsce, w którym w najbardziej łatwy i dostępny sposób możemy kogoś poznać i spotkać. Spędzamy coraz więcej godzin w pracy, ale praca też jest dla nas coraz bardziej emocjonująca. Emocjonująca również pod kątem nie tylko ekscytowania się własną pracą, ale także pod kątem poziomu stresu w pracy. I teraz okazuje się, że jeżeli przeżywamy ten stres razem, siedząc wspólnie razem, biurko w biurko, stojąc gdzieś tam obok siebie i nie wiem, obsługując klienta czy cokolwiek, współdzielimy te emocje, współdzielimy te lęki, te stresy, wspólnie obgadujemy sobie później to, co nam się wydarzyło, to zaczyna nas łączyć z ludźmi z pracy więcej niż z ludźmi, których mamy tam w życiu poza zawodowym. Te kilka czynników właśnie związanych z czasem, z tą proporcją wolnego czasu i czasu w pracy, z tą bliskością powodują w naturalny sposób nawiązywanie się relacji erotycznych, czy miłosnych, czy seksualnych między ludźmi. Przygotowując się do wykładu znalazłem też taki, chociaż tutaj trudno też o wiarygodności tego źródła mówić, kiedy pojawiło się kilkakrotnie w internecie, może Państwo coś będą na ten temat wiedzieć. Taki wątek dotyczący seksu w korporacji o haśle seks zamiast lunchu. Czyli pojawiło się parę takich artykułów, w których niektórzy twierdzą, że od 3 czy 4 lat jest taka moda w korporacjach, szczególnie w większych miastach, że jeżeli chcemy to nasze takie intensywne życie korporacyjne jakoś rozluźnić, to zamiast wyskoczyć na lunch, możemy na przykład wyskoczyć gdzieś tam w ustronne miejsce i oddać się przyjemnościom cielesnym. To by jedynie potwierdzało faktycznie to spostrzeżenie z kolei innych badaczy, którzy mówią, że seks w pracy jest nam potrzebny do tego, żeby po prostu rozładować emocje, żeby rozładować napięcie i rozładować ten stres. Otóż, proszę Państwa, chciałbym się odnieść do tego, co ten seks w pracy, czy te miłosne relacje w pracy między pracownikami, między współpracownikami, co się dzieje i co one robią z zespołem, co one robią dobrego, co one robią złego. Otóż pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, a jeszcze tylko zaznaczę, że w literaturze znalazłem więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. Także żeby Państwo też byli świadomi tego, że to nie moje stronnicze podejście do seksu w pracy, tylko faktycznie odpowiedź na to, co tam ciekawego wyszperałem. Otóż, proszę Państwa, tam gdzie pojawia się relacja, tam gdzie pojawia się miłość, więź, seks, pojawiają się też takie uczucia jak na przykład zazdrość. No i ona jest wymieniana jako jeden z negatywnych skutków właśnie takiej relacji w pracy. Otóż wyobraźmy sobie, że siedzimy razem w jednym biurze, jest 6 osób, z czego 2 osoby nagle zaczynają się do siebie częściej uśmiechać, są do siebie bardziej sympatyczne, uważne, częściej wychodzą na przerwę razem, ale też nie chcą, żebyśmy my z nimi wychodzili. Tak nagle zaczynają jakoś, nas jakoś inaczej traktować niż dotychczas. Pozostałe osoby z zespołu czują się odrzucone, niezadowolone, być może pojawią się też jakieś tam zazdrości interpersonalne związane z tym, że ktoś akurat się tam komuś podoba. Ale jeżeli mamy jeszcze seks pomiędzy właśnie szefem, szefową, a pracownikiem, to mamy tutaj też tą zazdrość o względy. Wyobraźmy sobie, że pani jest moją szefową, zaczynają łączyć jakieś relacje, to na przykład pan, jako tutaj mój kolega z pracy, mógłby być zazdrosny nie tylko o szefową jako, nie wiem, atrakcyjną kobietę, ale także jako o szefową, która jednak ma wpływ na moją pensję, podwyżkę, premię, awans i tak dalej. To mogłaby być, no to mógłby być taki czynnik już zapalny w zespole. Ale co jeszcze dzieje się w takich zespołach? Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że jeżeli, znowu, ja też będę używał słowa szef, ale oczywiście to dotyczy zarówno szefa, jak i szefowej. Jeżeli jest w relacji ze swoim podwładnym, ta osoba, która jest na stanowisku kierowniczym, jest w relacji intymnej z podwładnym, to zaczyna też zachowywać się paradoksalnie. Otóż my wyobrażamy sobie, że na pewno teraz daje mu jej większą premię. Tak, na pewno dostanie lepszy komputer, albo lepszy samochód, albo coś tam lepszego. Tak, tak się często dzieje i też słyszę te skargi w organizacjach, w których co jakiś czas się pojawiam. Ale pojawia się też reakcja paradoksalna, czyli ja tej osobie, z którą jestem w relacji, daję najgorszą robotę do zrobienia, nie awansuję, nie premiuję, żeby mnie nikt nie posądził o to, że jest jakieś faworyzowanie. Proszę Państwa, dlaczego my jeszcze uprawiamy ten seks z kolegami i koleżankami w pracy? Częściej z pracy, z pracy, nie w pracy, częściej niż zwykle. Otóż coraz częściej wyjeżdżamy na delegację, nocujemy poza domem. Większość firm, a także już i instytucji i organizacji przekonała się do tego, że warto organizować wyjazdy integracyjne. Wiem, co mówię, bo jestem trenerem, pracuję na takich wyjazdach, także czasami się naoglądam. Oczywiście wyjazdy integracyjne, wspólna noc, wcześniej upojny wieczór związany z tańcem, a także jakąś tam ilością alkoholu, a czasami bez alkohola, po prostu miłe i fajne rozmowy i pogaduchy w romantycznej atmosferze, w ładnym hotelu, w ładnej okolicy, w górach, nad morzem, gdzieś tam. To wszystko sprzyja zbliżeniu. Ja oczywiście o tym mówię trochę tak z uśmiechem, trochę pół żartem, ale to po prostu dlatego, że mam taki styl prowadzenia wykładu. Nie chcę tego obśmiewać, wiem, że tam rodzą się wielkie miłości i wiem, że dokonują się również wielkie dramaty. Także te elementy związane z tym, że dużo pracujemy, że często wyjeżdżamy, że pracujemy na odległość, że częściej widzimy naszych współpracowników niż naszych partnerów, może skutkować zwiększeniem takiej intensywności relacji. Proszę Państwa, jakie są tego skutki? Otóż bardzo byłem zadowolony, kiedy moje przemyślenia, te, które, czy obserwacje właściwie, których dokonuję właśnie w różnych firmach, pokryły się z tym, co przeczytałem sobie w literaturze. Otóż okazuje się, że kiedy to wychodzi na jaw i nie jest akceptowane przez grupę, to kobieta traci bardziej niż mężczyzna. Ja również to obserwuję w organizacjach. Nawet ostatnio miałem okazję z taką organizacją mieć do czynienia, bo zwykle to jest jednak szef i pracownica, takie są moje doświadczenia, ale miałem ostatnio okazję zobaczyć na odwrót, czyli była kobieta na stanowisku dosyć wysokim i podwładny na stanowisku szeregowym, mają romans i okazuje się, że bez względu na to, czy jest konfiguracja kobieta szef czy mężczyzna szef, to kobieta ma gorzej. Kobieta ma gorzej w tym kontekście, że jest traktowana jako po prostu to jakaś niemoralna, mówiąc wprost, puszczalska. Nawet jeżeli ten romans nie jest związany ze zdradą, czyli żadna z tych osób nie ma partnera, gorzej, kiedy oczywiście jest zdrada, no to w tej sytuacji mężczyzna jest traktowany jako ten, który no po prostu zdobył kobietę, prawda? Udało mu się, natomiast kobieta dostaje gdzieś tam bardziej cięgi za to i faktycznie też współpracuje z jedną taką firmą, w której obserwuję no, niemalże na co dzień, jakie są efekty takiego właśnie romansowania dla osób obu płci, gdzie mężczyzna no, po prostu nie ma Nie odczuwa. Nie odczuwa tych skutków negatywnych, tego, co gdzieś tam myśli zespół. Kobieta tak jest bardzo mocno odsuwana od reszty zespołu. Nadmienię jeszcze tylko, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta są w stałych w związkach małżeńskich, wobec czego można by powiedzieć, że oboje porówno zdradzają swoich partnerów, jednakże nie oboje nieporówno ponoszą konsekwencje. Mamy sytuację, w której jeżeli jesteś kochanką szefa, to możesz albo być wyrzucona, czy jesteś kochankiem szefowej, możesz być wyrzucony na margines, albo możesz się stać osobą bardzo interesującą i chętnie się z tobą zaprzyjaźnimy. Pojawiają się wtedy takie interesowne relacje. Okazuje się, że ludzie zachowują się bardzo dwulicowo, chcą właśnie się zaprzyjaźniać, chcą jakoś nadmiernie nagle okazują swoje zainteresowanie i sympatię, dlatego że liczą na to, że coś ugrają. Zdarzyło mi się obserwować takie sytuacje, w których ta jedna ze stron romansu, kiedy się o tym zorientowała, no to wyraziła mocno swoją opinię na ten temat i właśnie z tego z paradoksu, czyli bardzo cię lubimy i przyjaźnimy się z tobą, szybciutko wpadła do tej drugiej grupy, czyli nikt nie mówi ci dzień dobry na korytarzu i żyj z tym jakoś. Proszę Państwa, tutaj wspominam różne firmy, różne sytuacje, często trudne, bo nie wiadomo jak się zachować, a nie każdy chce zmieniać pracę, ale też pytają szefowie, co robić, jak się zachować w tej sytuacji. Zwykle pada takie pytanie, czy ja mam prawo ingerować w prywatność moich pracowników? Ja nawet konsultowałem to z koleżanką prawniczką, jak to jest w ogóle w prawie. Nie mam prawa ingerować w prywatność, chyba że, no i tu się pojawiają różne ale. Po pierwsze, jeżeli mamy ten zapis w umowie, o którym była mowa wcześniej w przypadku na przykład firmy Ernst & Young. Po drugie, jeżeli moi pracownicy, nieważne czy wskutek romansu, czy czegokolwiek innego, zaczynają łamać standardy pracy. I też kiedy zwracają się pracodawcy z zapytaniem, co zrobić, bo widzę, że, to za każdym razem odpowiedź może być prosta. Zaproś ich do siebie, przywołaj ich do porządku, powiedz swoim pracownikom, jakich zachowań oczekujesz, jakie są pożądane zachowania i postawy w pracy, a jakie nie. I teraz w zasadzie zastanówmy się, jeżeli mamy dwie osoby, które są teraz na tej sali, te dwie osoby pracują razem w jakimś biurze czy w jakimś gabinecie, pracodawca zaczyna zauważać, że te osoby spędzają więcej czasu na rozmawianiu, na żartowaniu ze sobą, dłużej im zajmuje czas na przerwie, później z tej przerwy wracają, izolują się od zespołu, albo sobie coś tam SMS-ują i chichoczą w trakcie, puszczając do siebie maślane oczy. To w zasadzie możemy powiedzieć, że to są zachowania, które powodują zmniejszenie wydajności pracy i nie ma konieczności, aby pracodawca powiedział, bo ty robisz do koleżanki maślane oczy, oczekuję, że przestaniecie, bo coś tam. Pracodawca nawet nie musi zdradzać tego swojego podejrzenia, tej swojej interpretacji tych działań. Wystarczy, że odwoła się behawioralnie do tego, co widzi, jakie występują zachowania, czyli określenia typu maślane właśnie oczy może sobie zostawić dla siebie, czyli kiedy postara się powiedzieć o tym, co widzi, jakie to wywołuje skutki dla pracy, na ile to jest niezgodne z oczekiwanym standardem i jakiego standardu oczekuje. Czyli jeżeli odczuwasz jakieś zakłopotanie związane z tym, że twoi pracownicy romansują ze sobą, zdystansuj się do tego emocjonalnie i odnieś się wyłącznie do zachowań. Proszę, uwierzcie mi, to bardzo pomaga. To ułatwia, tylko musimy się do tej rozmowy przygotować wcześniej. Niejednokrotnie, kiedy to zostaje wypowiedziane, to pracownicy sami decydują się na wyjawienie, że powodem jest jakaś tam na przykład relacja. Łatwiej przychodzi im to, kiedy są singlami, kiedy nie są w stałych związkach, trudniej, kiedy są w stałych związkach. Jednakże oba przypadki zdarzają się i to dosyć często, bo ja zawsze taką informację zwrotną potem od pracodawcy dostaję. I wiecie Państwo, że o wiele łatwiej jest rozwiązywać problemy, kiedy już karty są wyłożone na stół i wszyscy wiemy, o czym rozmawiamy, niż kiedy każdy udaje, że nie wie, o co chodzi, mimo że wszyscy na sali doskonale wiedzą. Szanowni Państwo, postanowiłem opowiedzieć Państwu również o pewnych ryzykach, tutaj tak będę trochę grzmiał być może jak ksiądz ambony, o tym, dlaczego romansowanie w pracy jest ryzykowne. To będą ryzyka dotyczące poszczególnych stanowisk. Czyli jako przykład, jeżeli mamy dwoje pracowników z centrum obsługi klienta, oni siedzą obok siebie albo po prostu siedzą, nie wiem, na jednej hali, romansują, to się nic złego prawdopodobnie nie dzieje. Ale kiedy mamy osobę, która zajmuje się finansami, osobę, która zajmuje się kontrolowaniem tej osoby, kiedy mamy osoby z rady nadzorczej i głównych księgowych, zaczynają pojawiać się ryzyka. Kiedy mamy osoby z kadr, tak, tutaj osoby z kadr są kluczowe, bo wiedzą, ile kto zarabia. I faktycznie, proszę Państwa, no to muszę przyznać, że wielokrotnie zdarzyło mi się, że właśnie pracodawcy zgłaszali się z takim kłopotem, że gdzieś z kadr potem poszła informacja dalej, wskutek oczywiście pewnej słabości serca, na temat stawek, które były w firmie utajone. W tej sytuacji jakie mamy ryzyka? Na pewno ryzykiem jest wyciek informacji, tak jak tutaj w przypadku akurat tych wysokości zarobków, ale nie tylko. Wyciek informacji poza stanowisko, do którego te informacje powinny być gdzieś tam ograniczone. Państwo wiedzą, nieraz widzimy to oczywiście w filmach, jak to po upojnej nocy rozmawiamy sobie o pracy i co nieco jesteśmy w stanie powiedzieć za dużo. Ryzyko w obszarze dezintegracji zespołu, kiedy przełożony jest w relacji intymnej z jedną z osób z zespołu, to ryzyko związane ze stronniczością oceny tej osoby albo właśnie gdzieś z zaniżaniem jej oceny czy dawaniem gorszej pracy. Ale przede wszystkim to ryzyko, które obserwuję, o właśnie, mam na przykład taką grupę, z którą współpracuję od wielu lat. Tam jest właśnie relacja intymna dwojga ludzi i widać, jak bardzo osoba przełożona dystansuje się do zespołu, ponieważ chce spędzać więcej czasu z osobą sobie bliską, jak coraz dalej jest od problemów tego zespołu. A jest to osoba, która zawsze była blisko problemów zespołu. Zawsze ta osoba miała otwarte oczy i uszy na ten zespół. To była taka osoba, która była uważna na to, co się dzieje w grupie. Natomiast obecnie grupa dystansuje się od tej osoby, też jakoś tam oceniając pewnie moralnie całą sytuację, ale co się dzieje? Ta osoba też, nie chcąc słyszeć krytyki, zamyka się na zespół, zamyka się gdzieś, się w takim kokonie otacza razem z drugą osobą, z którą jest w relacji, przez co tak naprawdę traci kontakt z zespołem, no, który tutaj jest kluczowy i zespół również na tym bardzo traci. Mamy też ryzyko defraudacji, które właśnie może pojawić się wskutek namiętności pomiędzy dwoma osobami, które mają dostęp do jakichś właśnie kont, finansów czy innych kluczowych informacji. Mamy w ogóle ryzyko utraty kontroli nad tym, już mówię jako właściciele firmy, czy jako osoby zarządzające, mamy ryzyko utraty kontroli nad tym, co się dzieje z naszymi pracownikami, dlatego że oni są tak skupieni na sobie, szczególnie w tej pierwszej fazie zakochania, że trudniej nimi zarządzać po prostu. Oni są po prostu bardzo skupieni na sobie, bardziej zainteresowani sobą niż pracą. Zwykle ta ich wydajność gdzieś się osłabia, ale mówię zwykle, bo obserwuję również paradoksalnie inne zachowania. Proszę Państwa, kolejne ryzyko to to, czego no nie lubimy w pracy, czyli kiedy zespół nam się dzieli i robią się takie koalicje. Koalicje pro, czyli ci, którzy Wam kibicują, i koalicje anty, czyli ci, którzy Was przeklinają, że jesteście razem. No tutaj koalicje nie są dobre, one są naturalnym oczywiście procesem w rozwoju różnych zespołów, natomiast jeżeli są tak mocno spolaryzowane pro-anty, to raczej niczego dobrego się nie możemy spodziewać. Standardowa rzecz w przypadku zakochania jest również taka, że my jesteśmy tak skupieni na naszych partnerach, że zaniedbujemy pracę. Po prostu zapominamy, nie zauważamy, jesteśmy zdekoncentrowani. No ale tutaj można by jedynie powiedzieć, chwila, no ale czy ja zakochując się w koleżance z pracy jestem bardziej zdekoncentrowany niż w koleżance spoza pracy? No może jedynie dlatego, że ten obiekt mojego zainteresowania jest cały czas w polu widzenia, tak? I być może bardziej mnie dekoncentruje, będąc właśnie taki dostępny na wyciągnięcie ręki, niż gdyby tenże obiekt był poza pracą. I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć o tych pozytywnych skutkach i o tym paradoksie, ponieważ oczywiście bywa tak, że ludzie, którzy pracują, to szczególnie zauważam w pracy projektowej, pracujemy razem w projekcie. Zwykle w tym projekcie jest tak, że siedzimy od rana do wieczora nad jakimiś tematami, gdzieś razem wyjeżdżamy, rozmawiamy, spędzamy godziny w samochodzie, właśnie to ludzie tak opowiadają. Poznajemy się w zupełnie innym też kontekście niż do tej pory. Do tej pory wymienialiśmy maile albo spotykaliśmy się tylko na zebraniach zespołu, a teraz spotykamy się częściej i zaczynamy się sobą interesować, sobie podobać, mamy wspólne cele, wspólne problemy i okazuje się, że kiedy ludzie też łączą się właśnie w ramach wykonywania pracy, która prowadzi ich do wspólnego celu, dlatego to w tej pracy projektowej jest takie istotne, to oni będąc razem, nawiązując relacje czy sypiając ze sobą, mogą być we dwoje bardziej jeszcze wydajni i zaangażowani w pracę, którą wykonują, niż gdyby razem nie byli. To też może wiązać się z tym, że jeżeli jedno z nich jest na przykład w relacji z kimś jeszcze innym, czy jest w małżeństwie, czy jakimś stałym partnerstwie, to może mieć... Zostawanie w pracy może być tym niejako pretekstem do tego, żeby nie wracać do domu, czyli zostać w pracy, być bliżej osoby, z którą ma się romans, przez co wtedy w ogóle fizycznie w tej pracy jest się więcej, co zwiększa prawdopodobieństwo, przynajmniej w niektórych pracach, że jak się już w tej pracy jest, to coś tam się jeszcze zrobi, tak, do tej pracy. Ale nie tylko. Także kiedy ludzi łączy właśnie zainteresowanie w realizacji wspólnego projektu, wspólna pasja, to oni faktycznie osiągają taki efekt synergii i wypracowują wspólnie więcej. To, o czym na przykład zarządzający firmą Nike mówią, to co ciekawe, dlaczego wspierają ludzi, którzy są ze sobą w parach, w relacjach? Mówią, że to dlatego, że pracownicy są bardziej lojalni. Jeżeli jestem z tobą w relacji, ty pracujesz w tej firmie, to ja też będę robić wszystko, żeby z tej firmy się nie zwolnić, żeby być tutaj z tobą blisko, jeżeli nasz pracodawca nas wspiera, bo oczywiście jeżeli nas próbuje ze sobą rozdzielić albo krytycznie na to patrzy, no to ja z tobą blisko nie mogę tutaj być, wobec czego się zwalniam. To, o czym już powiedziałem, pozytywem jest to, że ludzie zwykle wtedy zostają dłużej w pracy, ale także to, że pojawia się w nich nowa energia, taka, która wcześniej na przykład w zespole nie była znana. I też pracodawcy wskazują i też psycholodzy wskazują na taki aspekt, jak nawiązywanie się po prostu więzi społecznych w pracy, w zespole. Te więzi są nam potrzebne, jak wiemy, są one jednym z trzech elementów naszej automotywacji. Potrzebne nam są więzi, potrzebne nam jest poczucie kompetencji, tego, że my w ogóle coś umiemy robić w tej pracy i potrzebna nam jest odrobina autonomii. Te trzy elementy, zdaniem Deczego i Ryana, są podstawą do tego, żeby w nas wytworzyła się automotywacja do pracy. Jeżeli ja do tej pracy przychodzę i wiem, że mam w niej wsparcie, wiem, że tam mam ludzi, którzy są dla mnie ważni, istotni, wartościowi, no to ja do tej pracy po prostu przychodzę z większą energią. Przypominam, że nie dotyczy to sytuacji, w których jedno z partnerów zostało poddane takiemu ostracyzmowi z powodu bycia w tej relacji. Szanowni Państwo, na chwilkę zatrzymam temat romansu, żeby nie zagubił mi się temat rodzinny, o którym chciałem powiedzieć. Pozwolę sobie przejść do tego drugiego wątku, jakim jest prowadzenie firmy rodzinnej przez na przykład małżeństwo czy partnerów. Tutaj akurat sporo wątków. Postaram się je maksymalnie tak skondensować. Proszę Państwa, faktycznie myślę, że ponad połowa firm, z którymi ja na co dzień spotykam się w pracy, to są firmy rodzinne i w tych firmach rodzinnych mamy taką strukturę, albo to rodzic i dziecko prowadzi firmę, albo rodzeństwo, ale częściej jest to małżeństwo czy partnerzy. No i teraz przyglądam się z takim ogromnym zainteresowaniem właśnie temu, jak te firmy działają i jak one działają w sferze zarządzania, kiedy właśnie na przykład właścicielami są partnerzy czy małżonkowie. Dostrzegam plusy, dostrzegam minusy. Zacznę od minusów. Klienci, ludzie, którzy prowadzą firmy rodzinne, najczęściej skarżą się na kompletny brak granicy pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym. To również dotyczy ludzi, którzy mają romans w pracy, już po tym pierwszym etapie, kiedy są tak strasznie tylko sobą zainteresowani i kiedy już zaczynają dostrzegać też to, co dzieje się wokół, to często też rozmawiają o pracy. Nie będę Państwu tutaj takimi truizmami rzucał, że to ważne, żebyśmy mieli oddzielone te obszary, że to praca, to dom i tak dalej. Tak, to jest istotne i to jest najczęstszy problem zgłaszany właśnie przez takie małżeństwa czy przez takie pary, że właściwie czy to jest 6 rano i myjemy śniadanie, czy to jest 23, czy tutaj trochę żartem, ale trochę serio, czy zdarza nam się to bo na przykład po seksie, że przestajemy się kochać, po czym zaczynamy rozmawiać o pracy i co tam w firmie i kto ma jaką wystawić fakturę, to się zdarza. Ludzie mówią o tym, że to trochę zabiera im tej intymności, no i trochę zaburza. W zasadzie muszą się tego uczyć, jak to robić, żeby tego nie robić. Jak funkcjonować, jak prowadzić firmę i jak prowadzić rodzinę niezależnie od firmy. Często te firmy są po prostu zrośnięte z rodzinami. To jest na pewno jeden z minusów. Drugi, kiedy mamy sytuację, a mamy takie sytuacje, kiedy jeden z partnerów jest właścicielem czy szefem szefem w swojej firmie, a druga jest zatrudniony jako pracownik. Teraz obserwuję właśnie jedną taką organizację, gdzie osoba zarządzająca ma właściwie można powiedzieć spory problem z pracownikiem mężem, ponieważ pracownik mąż jest zdemotywowany do pracy. I teraz wyobraźcie sobie, jak tu zmotywować pracownika męża. Czasami w ogóle samego pracownika jest ciężko zmotywować, samego męża jest ciężko czasami zmotywować, a taki miks pracownika z mężem to jest po prostu wyzwanie ponad miarę. Ale też pojawia się sytuacja, w której jest osoba zarządzająca, jest ten mąż, ale ten mąż też nie żyje w próżni, on żyje wśród innych pracowników. No i teraz wiecie, co się dzieje standardowo, tak? Skoro jemu się nie chce i on mało robi, to co robią inni pracownicy? Starają się piekielnie? Oczywiście, że nie. Także gdyby to był problem tylko zdemotywowanego męża, to jakoś byśmy na to przymknęli oko. Ale to zaczyna być problem znowu firmy, tak? Zespołu. Tutaj gdzieś te morale się pojawiają. Widzę też taki problem, którego akurat nie zgłaszają właściciele, bo oni często nie widzą tego, ale zgłaszają pracownicy takich małżeństw. Otóż, na przykład mówi mi taki menedżer, no robimy ten projekt, ale ten projekt jest bez sensu. Mówię, to czemu go robicie? No czemu nie powiedział o tym szefowi na przykład, że to jest bez sensu? Bo to jest pomysł żony szefa. Okej. No dobra, czyli pojawia się znowu kolejny wątek. Są pewne rzeczy, których już nie można powiedzieć, tak? Gdyby to był po prostu pomysł menedżera X, no to poszlibyśmy do właściciela, do prezesa, do przełożonego i powiedzieli o tym prawdopodobnie bardziej asertywnie czy bardziej prawdziwie, niż kiedy tą osobą jest partner czy małżonek osoby zarządzającej. Inna firma, inny przykład, kiedy właśnie taki partner czy partnerka totalnie pojawiając się z doskoku, pojawia się w firmie, wszystko ustawia po swojemu, po czym wypada z tej firmy i okazuje się, że zamienia wszystkie procedury, wszystko, no okej, dlaczego to robicie tak, róbcie to tak. To kojarzy mi się z jednym z filmów polskich, taką komedią, tylko teraz nie pamiętam, w której to było komedii, gdzie ktoś stał nad makietą osiedla i mówił, a ten budynek postawimy tu, a ktoś mówi, ale panie dyrektorze, tutaj jest jezioro, a to jezioro postawimy tu. No i to czasami mam wrażenie, że tak wygląda właśnie w niektórych firmach zarządzanie, kiedy wpada właśnie długo nieobecny, czy długo nieobecna partnerka, czy mąż, czy żona. Także ten wpływ na zespół, jak Państwo widzą, może być problematyczny. Jeszcze o jednym minusie zapomniałem powiedzieć, ale zaraz znajdę też plus na ten minus. Otóż, proszę Państwa, jak to w każdym małżeństwie i w każdej relacji, partnerzy miewają czasami trudne chwile. mogą one być związane z ogromnymi burzliwymi napięciami, wtedy tylko słychać trzaskanie drzwiami w firmie, które generalnie nie powinno się pojawić, ale mogą być one także związane z cichymi dniami. I te ciche dni to jest taki poważny akurat problem, ponieważ pracownicy mówią, poszedłem do szefa, szef mówi, nie wiem, idź do szefowej. Znają Państwo taki schemat właśnie z jakichś ewentualnie lat dziecięcych, kiedy ktoś mówi, tato mówi, nie wiem, zapytaj mamę. Mama mówi, nie wiem, idź poproś o zgodę tatę, tak? Ale, albo idź powiedz mamie, że tato powiedział, że. I ten sam motyw pojawia się w firmach. Kiedy ja o tym teraz mówię, to większość z Państwa się uśmiecha, bo to jest zabawne, kiedy się o tym słyszy, ale to kompletnie nie jest zabawne, kiedy się pracuje w takiej sytuacji, bo zaczynają się właśnie robić jakieś takie właśnie wycieczki, teraz komu co powiedzieć, w jakim czasie, a o czym, a to się mówi szefowej, a to się mówi szefowi. No taka właśnie, taki urok i codzienność części polskich firm rodzinnych. Ja tak sobie oczywiście żartuję z polskich firm rodzinnych, ale sam prowadzę firmę rodzinną, więc też wiem, jak to jest i jakie to jest uciążliwe dla pracowników, szczególnie jak się właśnie pojawia jakieś takie napięcie i człowiek się stara udawać, że wszystko jest w porządku, ale pracownicy są tymi pierwszymi, którzy wiedzą, że coś dzisiaj tam nie w sosie ci właściciele. Proszę Państwa, ale powiedziałem, że to jest minus, natomiast znajdę też plus na ten minus. Wyobraźmy sobie, że mamy takie ciche dni. Pokłóciliśmy się albo jesteśmy na siebie obrażeni, zrobiliśmy sobie jakąś przykrość. I tak normalnie w domu, no to co się robi? To jesteśmy niezadowoleni, więc każdy idzie do swojej pracy, tak? Nie widzimy się przez ileś tam godzin, nie ma wymuszonego kontaktu, wobec czego wracając z pracy na przykład część z nas nadal może wytrwale być w tym fochu, nie? Nadal możemy trzymać się dzielnie i kto pierwszy ustąpi, kto pierwszy odpuści, w tą grę psychologiczną grać. A tu... pracy, jak się razem pracuje, to nie jest takie proste, ponieważ okazuje się, że sytuacja biznesowa, czy te realia pracy też z innymi ludźmi, albo po prostu konieczność wymiany informacji wymuszają szybsze godzenie się, szybsze znajdowanie szybszych rozwiązań danego problemu i konfliktu ze sfery prywatnej. I kiedyś nie dostrzegałem tego, teraz widzę to bardzo wyraźnie wśród firm rodzinnych, które znam, widzę to również w swojej własnej, ale sytuacja wymusza to, że trzeba się szybciej porozumiewać, że trzeba nauczyć się rozmawiać ze sobą pomimo trudnych emocji. To dla związku, dla relacji może być bardzo wzbogacające i wartościowe. Mało tego, teraz powiedziałem o tylu minusach, przejdźmy sobie do pozytywów. Proszę Państwa, czasami ludzie mówią, ale jak ty możesz tak długo wytrzymać z żoną? Tyle czasu ją widzisz w pracy, poza pracą, w domu, no to przecież straszne jest. W sensie, że straszne, niedobre dla związku. Okazuje się, bo przy rozmowie z ludźmi, którzy pracują razem i są w związkach, nie słyszę takich komentarzy. Oni wiedzą, że to jest potrzebne i ważne, że to jest cenne, że oczywiście tak, ludzie potrzebują od siebie odpocząć. Jedni mogą odpocząć od siebie w pracy, inni mogą odpocząć od siebie jakoś tam realizując swoje hobby czy w inny sposób, ale ludzie, którzy pracują ze sobą i są razem, często wymieniają to jako wartość, właśnie związaną z tym, że widzą się częściej, że mają wspólne cele. Że nie ma tej sytuacji, w której tak bardzo odlegle się od siebie rozwijają, także po 20-30 latach mówią, to naprawdę jesteś ty? To niemożliwe, nie przypominam sobie ciebie, żeby to była taka, żebyś była taką osobą. Nie, oni są ze sobą często, oni mało tego często uczą się podobnych rzeczy, często obracają się w podobnych kręgach, co pozwala, oczywiście z jednej strony ryzyko znudzić się, czy gdzieś tam znużyć sobą, a z drugiej strony budować bliskość. Nawet przez to, że się często komunikują. Państwo mogą powiedzieć, no dobrze, ale oni się przecież komunikują zadaniowo. No tak, oni komunikują się zadaniowo, ale lepiej komunikować się zadaniowo, niż się nie komunikować. Wobec czego lepiej jechać na delegację z żoną, niż jechać na delegację i... No właśnie, No i co tam? No i milczeć, tak? Nie być w jakimś częstym kontakcie. Oczywiście ja nie zachęcam Państwa do tego, aby Państwo zakładali teraz firmę ze swoimi partnerami. Natomiast chciałbym trochę obalić też ten mit, bo często się z takim właśnie mitem i stereotypem spotykam, że to nie jest dobre, kiedy ludzie razem pracują i są razem, zupełnie się z tym nie zgadzam. A też jako ciekawostkę podam, że akurat w branży psychologicznej dość często spotykam się z właśnie osobami, które są w związkach i prowadzą razem biznesy. Proszę Państwa, jeszcze dwie rzeczy dotyczące tych plusów, tych pozytywów w prowadzeniu wspólnie firmy, czy pracowaniu razem nad jakimś projektem. Zauważcie, że tutaj się pojawia oprócz bliskości, oprócz wspólnego celu jeszcze zaufanie. My prowadząc razem działalność musimy sobie nawzajem ufać, nie tylko w obszarze relacji, miłości, intymności, przyjaźni, ale też po prostu biznesu, jak partnerzy biznesowi. My mało tego, a jeżeli nie prowadzimy razem firmy, tylko po prostu pracujemy razem we dwoje w jakiejś firmie, to my musimy sobie ufać, że nas ta druga osoba nie zawiedzie, jeżeli ją poprosimy o pomoc, o to, żeby coś wykonała dla nas, żeby coś zrobiła. My po prostu musimy ufać sobie wtedy na wielu płaszczyznach, w wielu obszarach. I druga rzecz, też istotna, my możemy wtedy liczyć zwykle na większe wsparcie ze strony partnera, kiedy razem ze sobą pracujemy. Czy pewnie ci z Państwa, którzy są w relacjach i jednocześnie są już na rynku pracy, mówię tak, bo widzę też na sali bardzo dużo młodych twarzy, których pewnie ten przykład, który powiem, nie dotyczy, ale pozostali pewnie będą wiedzieli, o co mi chodzi. Kiedy pracujemy w różnych branżach, czasami bardzo odległych od siebie, część z Państwa nie przynosi problemów z pracy do domu, czy Państwo po prostu przychodzą i mówią w odpowiedzi na pytanie, jak było, no to mówicie albo, że było okej, albo a szkoda gadać, ale nie rozwijacie tematu, a czasami jest tak, że rozwiniecie temat i okazuje się, że ta druga strona po prostu kompletnie nie wie, o czym Wy mówicie. Nie rozumie waszych problemów, albo wydają się jej one jakieś dziwne czy błahe. Ja pamiętam taki związek pewnego prezesa bardzo dużej firmy, tak kilku tam fabryk, z panią nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Pracowałem kiedyś z nimi w ramach jednego projektu i tak się akurat zdarzyło, że miałem okazję wysłuchać opinii obu stron na temat tego, co oni sądzą o swoim małżeństwie. I to było dosyć ciekawe, ponieważ ten pan uważał, że jeżeli ma krach w pracy, to wiecie, co się dzieje, stoi produkcja we wszystkich fabrykach, to jest problem. Jego problem w pracy to jest tak zwany line stop, po prostu linia się zatrzymała, trzeba będzie płacić po prostu x euro odszkodowań za zatrzymanie produkcji, wysyłki specjalne robić jakimiś tam transportami, tyle roboty. A pani uważa, że jeżeli ma problem, to dlatego, że na przykład jest konflikt między chłopcem a dziewczynką w klasie, on ma 7 lat, ona ma 6 lat, on ją tam ciągnie za te warkoczyki, tak, ona się boi, płacze, ona zaczyna się drapać po skórze i przychodzą jej rodzice na skargę czy z prośbą o interwencję. I teraz wiecie, co się dzieje. Ta pani nauczycielka rwie włosy z głowy, jak rozwiązać ten problem, bo to jest dla niej potężny problem, a dla niego potężnym problemem są te stojące fabryki. No i oczywiście wyobraźcie sobie, jaki musi być poziom empatii tego męża, żeby z poziomu właśnie mi się zatrzymały fabryki w domu zejść do poziomu, ojejku, naprawdę ten chłopiec ciągnie tą dziewczynkę za warkoczyki. To masz problem, kochanie, jak ci pomóc? Widzicie to? To jest naprawdę problem. To jest problem w tej rzeczywistości, w tym zawodzie, który ta kobieta uprawia. To jest trochę tak, jak, no przypomnijcie sobie, jak byliśmy dziećmi, jak niektórzy rodzice traktowali nasze wielkie problemy. Tak? Jak oni w ogóle odbierali to, co dla nas w naszej rzeczywistości było takie ważne, dla nich to było często niezrozumiałe, a dla niektórych z nich na przykład błahe. To znowu od rodziców wymagało wielkiej empatii, żeby się pochylić nad tym i dać wsparcie. W mniejszym stopniu mamy tego typu dysproporcje, tak sobie to nazwijmy, jeżeli ludzie pracują razem, jeżeli pracują albo w tej samej branży, albo właśnie w tej samej firmie. Oczywiście problemem jest, kiedy narzekają na szefa i narzekają na tego szefa i w pracy, i poza pracą, i właśnie przy kolacji, i przy myciu zębów i tak dalej, no bo z tej pracy wtedy nie wychodzą, ale dobrze jest też, kiedy nawzajem rozumieją swoje perspektywy. Taka jeszcze inna odmiana, bo ja tak na początku mówiłem o prowadzeniu firm rodzinnych, ale teraz mi się przypomniała pewna miejscowość w Polsce, której nazwy nie podam, bo wtedy mogliby Państwo zlokalizować firmy, a przecież nie o to chodzi. Jest taka miejscowość, w której mieszczą się oddziały pewnych tam firm, korporacji, które mają dość taką niestandardową kadrę, dlatego że tam pracuje bardzo dużo członków rodzin. Znaczy jest pewien ograniczony rynek pracy, wobec czego jak już ludzie są zatrudniani, to całymi rodzinami. Także możesz w jednej korporacji mieć szwagra, kuzyna, córkę, ojca, teścia i generalnie obstawiona fabryka niemalże całą rodziną. To rzadko się u nas akurat na przykład zdarza tutaj w województwie śląskim, w którym odbywa się akurat teraz wykład, no bo jest duża dostępność pracowników, tak? Jest aglomeracja i tak dalej. W mniejszych miejscowościach, gdzie mamy firmy, duże firmy, fabryki, no to jednak ci ludzie pracują ze sobą rodzinnie. Ja też obserwując właśnie tamte firmy, dostrzegam tam takie niuanse, które są związane z tym, o czym mówiłem wcześniej w przypadku romansów, czyli ktoś mi mówi na szkoleniu, tak, właściwie na przerwie. Ja wiem, ile on zarabia. Mam żonę w kadrach. No i faktycznie pojawia się ten sam element, który w firmach rodzinnych pojawia się w korporacji, która wydawałoby się, że jakby ma inną kulturę organizacyjną. Jeżeli pracujemy rodzinnie, no, w różnych działach, to tutaj również może pojawić się taki może nie zawsze pożądany przez pracodawcę przepływ informacji. Proszę Państwa, jeszcze takim... Powiedziałem o tym zaufaniu i o wsparciu jako pozytywach związanych z prowadzeniem firmy czy współpracą małżonków, ale chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy jeszcze, która niejako wynika z tego, co mówiłem wcześniej. Kiedy my pracujemy razem, to my jesteśmy poddani takiej konieczności współpracy. I z podkreśleniem tego słowa, konieczność współpracy, ona... pozwala szybciej właśnie wychodzić z konfliktów, o czym już wspominałem, ale nastawia też ludzi do tego, aby lepiej rozumieli swoje problemy, lepiej rozumieli swoje potrzeby, ponieważ muszą współpracować. Łatwo jest, czasami łatwiej jest współpracować w życiu zawodowym niż prywatnym, dzięki czemu tutaj taki kolejny plus, ta współpraca w życiu zawodowym może się przełożyć na współpracę w życiu prywatnym. Szanowni Państwo, chciałbym teraz troszeczkę mniej skupić się na samych romansach, takich długotrwałych relacjach, mniej na małżeństwach, a poruszyć kilka wątków, takich być może troszkę rozrzuconych, ale o których też zapowiadaliśmy, że będę mówił podczas dzisiejszego wykładu i będą one dotyczyły na przykład podrywania, czy tego, w jaki sposób my flirtujemy z klientami, czy jak się ubieramy do pracy. Otóż, proszę Państwa, pewnie nieraz widzicie osoby, które z wami flirtują, kiedy chcecie coś kupić, osoby płci przeciwnej. Jeżeli ta osoba jest jeszcze atrakcyjna, no to szereg badań psychologicznych, wybaczcie, nawet jeśli myślicie, że jesteście na to odporni, to badania z psychologii społecznej mówią, że to działa i chętnie kupujecie od tych ludzi, którzy traktują was, jakbyście byli atrakcyjni i którzy jeszcze w dodatku sami są atrakcyjni. To po prostu zwiększa efektywność sprzedaży. Może się jednak okazać, że coś, co dla kogoś, kto jest tym handlowcem, czy sprzedawcą, czy oferującym usługę, dla niego to, co robi, może być wysublimowanym podrywem, ale dla Państwa, jako dla klienta, może być to już chamskie przekroczenie granicy. Wobec czego, jeżeli już stosować ten podryw jako pewną socjotechnikę, która ma zwiększyć Państwa efektywność, nie wiem, obsługi klienta czy sprzedaży, to proszę stosować to subtelnie, być bardzo uważnym na tą drugą stronę, ponieważ jeden krok od socjotechniki do bycia posądzonym o gdzieś tam nadużycie. Najgorsze, chyba najmniej skuteczne jest to, kiedy my się zorientujemy, że ktoś nas nie podrywa, tylko chce nam coś za pomocą tego kokietowania i flirtu sprzedać. Najgorzej, jeżeli zorientujemy się po fakcie, wtedy nasza duma jest na przykład też urażona, czujemy się źle i istnieje ryzyko, że drugi raz od tej osoby niczego nie zakupimy, ponieważ zostaje złamane zaufanie. Także jeżeli Państwo kokietują klientów, flirtują z klientami, to oczywiście proszę zachować umiar. Druga rzecz jest taka, i tutaj szczególnie w przypadku kobiet, które kokietują mężczyzn w biznesie, po to, żeby uzyskać jakąś korzyść biznesową, Chciałbym się powołać na takie badania profesora Bogdana Wojciszka. Nie badania profesora Bogdana Wojciszka, tylko badania, na które profesor Bogdan Wojciszka powołuje się w swojej książce Psychologia społeczna. Wojciszka mówi o tym, w jaki sposób mężczyźni i kobiety postrzegają zachowania kobiet. Otóż był taki eksperyment prowadzony, w którym poproszono dwoje aktorów, mężczyznę i kobietę, aby podegrali odpowiednią rolę, a potem osoby badane z grupy badawczej oceniały, na ile uważają, że ta kobieta w tej roli jest inteligentna, na ile uważają, że jest ona seksualna, na ile uważają, że jest po prostu przyjazna, a na ile jest uwodzicielska. I co się okazuje, jaka to była sytuacja, którą podgrywali? Otóż dziewczyna podgrywała studentkę, a chłopak, aktor, podgrywał wykładowcę. I dziewczyna miała się pojawić u tego wykładowcy z prośbą o przedłużenie terminu oddania pracy semestralnej. No, jakaś taka dosyć częsta, niemalże, no może nie codzienna, ale częsta sytuacja. Błaha. I dziewczyna, aktorka, miała być miła. Taka była instrukcja. Bądź miła. Generalnie, jeżeli chcemy o coś poprosić wykładowcę, to zwykle warto być miłym. To zwiększa prawdopodobieństwo zgody, tak, z jego strony. No i tak też ta dziewczyna robiła. I proszę Państwa, to co ciekawe, na ile i później kobiety i mężczyźni oglądali to nagranie i na ile kobiety i mężczyźni odpowiadali bardzo podobnie na pytanie, na ile Twoim zdaniem ta dziewczyna była przyjazna? Wysoko kobiety, wysoko mężczyźni. Tak, była przyjazna. Na ile była inteligentna? Tutaj też było podobnie. Wykresy oba były na tym samym poziomie. Ale gdy padło pytanie, na ile Twoim zdaniem ona była uwodzicielska, to już okazało się, że kobiety powiedziały, nie, ona nie była uwodzicielska, a faceci, tak, ona była uwodzicielska. A potem, na ile ona była sexy, pojawiła się również dysproporcja w ocenie. Oczywiście na korzyść tego, że mężczyźni uważali, że ona była sexy i ona chciała być sexy, a kobiety nie. I tutaj mamy pewną różnice w postrzeganiu. Oczywiście tych eksperymentów, tych i podobnych jest szereg, ale skupmy się na tym jednym. Kobiety chcąc być miłe, przyjazne, chcąc wzbudzić sympatię, chcąc kupić uwagę na przykład klienta na danym produkcie czy usłudze, uśmiechając się szeroko, leciutko podnosząc głos, chichocząc, robiąc te wszystkie rzeczy, które czasami kobiety robią z włosami albo gdzieś tam w okolicach głowy, mogą mieć poczucie, że to, co robią, jest jeszcze w kanonie obsługi klienta bezpiecznym. Jestem uprzejma, jestem miła, jestem zaangażowana w Twoją sprawę. Klient może mieć już poczucie, że to już jest uwodzicielskie. No i teraz w większości sytuacji może być tak, że klient wyjdzie na przykład, nie wiem, z jakiegoś tam salonu i powie, to było miłe, przyjemne, poczuje się lepiej, poczuje się bardziej atrakcyjny, męski, zadowolony, to potwierdzi tylko wartość tego zakupu, który dokonał i wszystko jest okej. Natomiast pojawia się oczywiście druga strona medalu pod tytułem, kiedy klient tak się poczuje jeszcze w salonie i powie, to jest ten jedyny moment na zdobycie kobiety mojego życia, a zatem czy umówisz się ze mną na randkę, albo tu jest mój telefon, albo na przykład trener biznesu może powiedzieć, tu jest klucz do mojego pokoju, tak? Na szkoleniu wyjazdowym. Albo szef może powiedzieć, tu jest klucz do mojego gabinetu, to jest klucz do mojego samochodu, do mojego mieszkania, cokolwiek. Czyli kiedy pojawi się nadinterpretacja. No i wtedy obie strony są w kłopocie. Proszę Państwa, nie ma na to chyba żadnej złotej rady. Ja tylko chciałbym o tym po prostu powiedzieć, że istnieje dysproporcja, że ona jest potwierdzona badaniami społecznymi i aby Państwo byli świadomi. Obie strony o to proszę. Pamiętajcie o tym, że są te momenty, w których kiedy kobiety właśnie okazują nam to, co my odbieramy jako ogromne zaangażowanie, to jest po prostu uprzejmość. No i na uprzejmość uprzejmie jest odpowiedzieć uprzejmością. Proszę Państwa, i tutaj chyba dochodzimy do takiego momentu, kiedy w ogóle przestanie być za chwilę śmiesznie, ale obiecałem Patrycji, że na tym wykładzie nie będę mówił o trudnych rzeczach, wobec czego tak się przez nie prześlizgnę, ponieważ to jest faktycznie temat na inny wykład. Temat pewnych naszych granic, gdzie jest ta granica właśnie bycia flirtującym, kokietującym, zabawnym, uprzejmym, bycia pomocnym, w biznesie, a bycia, nie wiem, nachalnym czy nadmiernie zachęcającym do bliskiej relacji. Otóż, kiedy pytam o to czasami uczestników szkolenia, nawet w tym tygodniu miałem takie szkolenie właśnie z obsługi klienta, ze standardu obsługi klienta i rozmawialiśmy o stroju. No i w większości firm ten strój jakoś tam biznesowy jest uporządkowany, ludzie wiedzą, jak powinni przychodzić ubrani do pracy, nie we wszystkich firmach, nie we wszystkich branżach. No i znowu, było to dla mnie ciekawe, kiedy podpytywałem uczestników, akurat były bardzo młode osoby na sali, gdzie ich zdaniem jest granica i rozmawialiśmy sobie o wysokości obcasów, o głębokości dekoltu, o gestach, o makijażu, o fryzurze i tak dalej. No i okazuje się, że że to nie jest takie jednoznaczne, ponieważ ja o to pytam od 14 lat, to tym się od 14 lat zajmuję, to mogę powiedzieć, że mam takie mikro porównanie z tym, jak było kiedyś. Mikro, bo to jest jakaś moje pojedyncze doświadczenie, a nie odwołuję się teraz do żadnych badań, jednocześnie jedynie do obserwacji. Wydaje mi się, że kiedyś absolwenci studiów wyższych, dla których najczęściej tego typu warsztaty czy szkolenia prowadziłem, mieli bardziej usystematyzowane to, co jest w biznesie ok, a co już jest przekroczeniem granic. Teraz wydaje mi się, że jest taka swoboda, taki jakiś luz, takie niedopowiedziane to, co jest ok, a co nie, że trudniej to określić. Jednakże, kiedy już udaje nam się określić, co naszym zdaniem jest przekroczeniem granicy, to gdy pytam ludzi, ok, powiedzcie mi, a jak odbieracie to, kiedy na przykład mężczyzna nadmiernie eksponuje swoją męskość. O, tutaj kobiety akurat były dosyć zgodne, kobiety pytane przeze mnie, kiedy mówiły, że na przykład widać dużą część klatki piersiowej, która jest jeszcze owłosiona na przykład, że mężczyzna ja się panowie uśmiechają, ciekawe czemu, że mężczyzna w biznesie jak właśnie tą klatę gdzieś tam odsłania i widać, nie wiem jak to nazwać, zarost, tak? To, że to jest dla na przykład dla kobiet sygnał, że jest nadmiernie eksponowana męskość, ale męskość też związana właśnie z już jakąś osobistą strefą. Natomiast u kobiet to już jest bardziej złożone, bo wydawałoby się, że jak Państwo myślą, co będzie takim symbolem tego, że kobieta się nadmiernie erotycznie eksponuje? O, Pan mówi dekolt. Ktoś da coś jeszcze poza dekoltem? Długość sukienki, czyli tutaj mamy te dwa standardy, czyli na ile widać piersi, na ile widać pupę, czy uda. Coś jeszcze? Pan tutaj mówi o kolorach, podając przykład na przykład, podając przykład koloru czerwonego. Rozumiem, że ten kolor czerwony będzie bardziej właśnie, nie wiem, erotyczny niż kolor niebieski, tak? Czy błękitny, czy szarości. Pewnie tak, ale faktycznie, proszę Państwa, kilka elementów. To jest dekolt, to jest pupa, ale nie tylko pupa w sensie krótkiej, długiej sukienki, ale też pupa w sensie na ile obcisłe jest to, co jest na tej pupie i na ile to jest zasłonięte czymś, co to przykrywa od góry. Ale też okazuje się, że czerwień ust oraz zakres, w którym dana pani uważa, że usta się kończą, też jest interpretowany jako im większe i szersze, tym bardziej pociągające. No bo ta czerwień ust jest, no trudno jej nie interpretować jako erotycznej, ale też okazuje się, że całkiem sporo osób twierdzi, że właśnie gesty, zachowanie. Niektórzy podawali przykłady siadania na biurku, inni mówili o czymś tym, o jak to nazwać, takim, co się z włosami robi? Przyczesuje się albo... Poprawianie włosów, ja słyszałem uprawiaj, że po prostu głuchy jestem na starość. Tak, poprawianie włosów, niektórzy mówili o takim wiecie, zarzucaniu włosami. Oczywiście jak pani ma krótkie włosy, to trudno to zrobić, ale tych gestów było i sposobów na to, jak ocenić, czy kobieta przesadza, czy nie, więcej. I kiedy już doszliśmy do tego, co tam większość grupy uważa za przekroczenie granicy, to pytałem, jak to odbieracie, jeżeli facet to robi? To znowu się pojawiały takie teksty, że no, próbuje pokazać, że jest samcem alfa, jest nazbyt pewny siebie, a jak już jest za bardzo pewny siebie, to jest śmieszny, to go obśmiewamy i tak dalej. Tego typu były zachowania. Kiedy pytałem o kobiety, to już raczej pojawiały się rzeczy, takie wątki na zasadzie, że jest łatwa, że jest pusta, czyli pojawiał się też efekt halo, znany nam też z psychologii społecznej. Taki efekt, który mówi o tym, że do jednej, do pewnej cechy my dopisujemy szereg innych cech, do cechy pozytywnej pozytywne, do cechy negatywnej negatywne. Czyli jeżeli ktoś jest na przykład miły i sympatyczny, to możemy też dopowiedzieć w swojej głowie, że jest to osoba na pewno uczynna, przyjazna i pewnie jeszcze lojalna i wierna i nie wiadomo co jeszcze, pewnie ma dobre zasady i moralna, bla, bla, bla. I podobnie, na tej podobnej zasadzie możemy postrzegać osoby, które nadmiernie eksponują swoją seksualność. I to, co ciekawe, u kobiet również pojawia się, i to też w ocenie, kiedy oceniamy kobietę, ale także kiedy jest ona oceniana przez kobiety i przez mężczyzn, pojawia się jeszcze to dołączenie tego jakiegoś próby korelowania jej intelektu z jej wyglądem i zachowaniem. Tak jakby kobiety inteligentne nie mogły być wyzywające. Wiecie, o co mi chodzi? No skąd to się bierze? Nie mogą być wyzywające? Czy panie nie mogą być wyzywające? Zakładamy, że osoby siedzące na tej sali są inteligentne. No i teraz, bo przecież po co byście tutaj przyszli? I proszę państwa, robimy jakieś takie zafałszowanie, przekłamanie w swojej głowie, oceniając te osoby. To ciekawe, bo gdybyśmy na to popatrzyli biznesowo, kokietujesz, chcąc osiągnąć efekt, a jeżeli przesadzasz, możesz osiągnąć efekt, który mówi: ładna, miła, niezbyt mądra. W przypadku mężczyzny, jak państwo myślą, czy to, że on jest samcem alfa, czy to będzie korelowało z tym, że jest niemądry? Częściej się wtedy mówi, że jest niedojrzały. Niedojrzały, ma nadmiernie rozdmuchane ego, ale rzadziej pojawiają się komentarze dotyczące inteligencji. Przypomniałem sobie jeszcze jednym ryzyku dotyczącym małżeństw, o którym nie powiedziałem, a miałem, bo pomyślałem sobie o tej rozbitej relacji, o tym, zresztą to też dotyczy romansów, o tym, mówiłem o tym, kiedy my jesteśmy razem i co się dzieje z naszym środowiskiem pracy i z nami, z naszą motywacją, ale nie powiedziałem o tym, co się dzieje, kiedy my się rozstajemy, a nadal jesteśmy biznesie, nadal jesteśmy współpracownikami, nadal jesteśmy w pracy. Państwo na pewno pamiętają Korę Jackowską, wokalistkę Manamu i jej męża Jackowskiego, którego imienia nie mogę teraz przypomnieć. Ktoś pamięta, jak on miał na imię? Nie pamiętam. To tak przykład takiego małżeństwa, które pomimo tego, że się rozstali, to nadal przez wiele lat funkcjonowali razem w show biznesie. Mamy kilka takich przykładów, ale już antyprzykładem pewnie będzie zespół Klosterkeller, gdzie Ania Ortodoks i Krzysztof Neumann długo razem nie pograli. I tak grali dosyć długo po rozstaniu, ale nie utrzymała się jakby ta relacja zawodowa, profesjonalna, biznesowa. Proszę państwa, problem z prowadzeniem wspólnie firmy, czy pracowaniem razem, a potem rozstaniem jest taki, że ludziom trudno jest rozstać się prywatnie, a zostać ze sobą zawodowo. To może kosztować firmę rodzinną, rozpad firmy. Obserwuję teraz właśnie taką firmę, gdzie pomimo rozstania, pomimo rozwodu i pomimo podziału majątku, akurat mąż tutaj w tej sytuacji, w sytuacji firmy, o której myślę, co jakiś czas wpada do części firmy, która należy do żony i ustawia wszystko jak leci. I nikt nie ma odwagi, żeby przywołać go do porządku i powiedzieć: halo, halo, od roku nie jesteś naszym szefem. No pracownicy jakby z natury przyzwyczajeni przez ostatnie tam naście czy kilkadziesiąt lat po prostu wykonują polecenia dotychczasowego szefa. To oczywiście generuje wiele problemów. No ale też firmy generalnie po rozbiciu najczęściej są słabsze niż kiedy są jedną dużą, spójną organizacją. No dobrze, to była ta dygresja, powrót do czegoś, o czym zapomniałem, ale chciałbym jeszcze na chwilę przejść w stronę granic. Otóż, proszę państwa, w sytuacji, w której my wykorzystujemy seks, wykorzystujemy drugiego człowieka, jego nadzieję, trochę sobie bawimy się jego samooceną, wykorzystujemy jego wolny czas, jego uwagę, jego uczucia, ale też jego ciało dla własnych korzyści, no to już bez względu na to, czy to jest za jego zgodą, czy nie, no pojawia się na pewno jakiś dylemat moralny. Czy to wolno? Już poza tym, czy to warto biznesowo, to też czy wolno nam to robić. Ja stoję na stanowisku takim, że nie. Nawet jeżeli po drugiej stronie mamy dorosłego, niezależnego, samodzielnie decydującego o sobie człowieka. Ale chciałbym też pokazać tutaj Państwu, że to wykorzystywanie drugiego człowieka poza aspektem moralnym oczywiście może też później zostać przekształcone, zamienione czy zinterpretowane, czasami nawet słusznie, jako pewnego rodzaju naruszenie związane właśnie z molestowaniem seksualnym. Czyli mówiąc krótko, flirtujemy sobie, pani ze mną albo ja z panią, jest okej, dopóki jest miło i oboje jesteśmy zaangażowani, zainteresowani, podoba nam się ta sytuacja, ale w pewnym momencie, jeżeli ja się orientuję, że pani zrobiła to tylko dla własnych korzyści, albo pani się zorientuje, że ja to zrobiłem tylko dla własnych korzyści, a w rzeczywistości nie jestem wcale zainteresowany tym flirtem, to wszelkie moje zachowania w stosunku do pani, a państwo widzą, tak, państwo są tymi współpracownikami, którzy obserwują, to pani może w pewnym momencie powiedzieć, to było nadużycie. Te żarty, które robiłeś, przekraczanie granicy fizycznej, cielesnej, to nadmierne zbliżanie się, te wiadomości, które mi wysyłałeś, te zdjęcia, to było nadużycie. Ja nie chcę dzisiaj mówić o takim typowym, intencjonalnym molestowaniu seksualnym w pracy, bo tak jak Państwu powiedziałem, to nie jest temat dzisiejszego wykładu, aczkolwiek ostatnio mamy dosyć głośno w mediach o tym, chociażby z powodu akcji Me Too, która została wywołana przez sytuację opisaną w New York Timesie parę tygodni, czy już paręnaście tygodni temu. Natomiast proszę, zwróćmy też uwagę na to, że w sytuacji tego traktowania drugiego człowieka przez pryzmat własnych korzyści, my możemy otrzeć się o to me too. Kiedy rozmawiałem z kolegą o tym, że chcę dotknąć wątku me too, ale jednocześnie nie chcę dużo o nim mówić, to kolega akurat wykładowca również powiedział mi, słuchaj, to może przynajmniej podaj definicję, żebyśmy rozumieli i wiedzieli, kiedy jest to wykorzystywanie, kiedy jest to molestowanie, a kiedy nie. No i pomyślałem sobie, no dobrze, to jest całkiem fajna podpowiedź, ale nie spodziewałem się, że to będzie takie ambitne zadanie. Bo spotkałem się z dwoma podejściami do tegoż. Jedno jest związane z pewną charakterystyką prawną. Jeżeli możemy stwierdzić, że były zachowania przekraczające granice, jeżeli były propozycje seksualne, jeżeli było dotykanie, to mówiąc tak bardzo kolokwialnie, obmacywanie współpracownika bądź współpracownicy, jeżeli były dwuznaczne czy jednoznaczne propozycje seksualne, jeżeli twój współpracownik czy współpracownica był narażony na prezentowanie przez ciebie treści pornograficznych, na przykład wysyłanie komuś linków do stron, zdjęć, jeszcze jak ktoś ma pomysł, żeby wysłać własne zdjęcia, na przykład jak idzie roznegliżowane, to też się dzieje akurat w firmach. Tak, to jest molestowanie, co do tego nie ma wątpliwości, ono jest poddane tutaj pełnej definicji. Ale problem się pojawia, kiedy mamy już różne żarty, jakieś niuanse, takie bardzo delikatne, bardzo, bardzo, bardzo śliskie. Śliska jest ta granica i bardzo cienka. A to drugie podejście, z którym się spotkałem, ono jest radykalne, ale posłuchajcie go. Ono brzmi tak, jeżeli akurat to nadawcą jest, akurat odbiorcą tego stwierdzenia jest kobieta. Jeżeli masz wątpliwości, czy byłaś molestowana, to byłaś. Radykalne jest, nie? Widzę, ale zrobicie takie miny, podnoście oczy do góry, brwi. Tak, jesteście tym zaskoczeni, ale właśnie z takim podejściem też, z taką definicją, z takim rozumieniem tego przekroczenia granic się zetknąłem. I teraz tak, jakby z punktu widzenia prawnego, ja nie jestem prawnikiem, ale tu postaram się trochę powymądrzeć, to jest bardzo trudne do udowodnienia. Tak? Ja czuję, że pani patrząc na mnie teraz za długo utrzymuje kontakt wzrokowy i pani pomyśli sobie, wariat, po prostu wariat. Przecież mówi do mnie to, jak mam nie patrzeć, tak? Ale znowu ja czuję, czyli jest ten gdzieś obszar mojego własnego samopoczucia i moich granic, ale też znowu jest ten obszar tego, na ile ty dobrze te granice odczytujesz, albo na ile moje granice są spójne z tym, jakie my mamy tutaj kulturowo przyjęte granice, albo na ile to jest spójne z tym, jakie my mamy w firmie przyjęte granice. Z zeszłego tygodnia sytuacja. Rozmawiam z jednym z menedżerów, który przeszedł do nowej firmy. Pytam go, jak mu się tam funkcjonuje. On mówi, wiesz co, dobrze, ale tam się wszyscy witają buziakiem. I mówi to z takim wyrazem twarzy, tak trochę pogardliwym, trochę pewnym obrzydzenia. Ja mówię, no i? I on mówi, nie jestem tego przyzwyczajony i nie podoba mi się to. Zobaczcie, takie różne te niuanse kulturowe, związane też z kulturą organizacyjną. No i nagle ja wchodzę do tej kultury, moje granice są bardzo na przykład takie szerokie, czyli nie zbliżaj się do mnie i nagle ktoś podbiega i daje mi buziaka. No i co? Jestem molestowany czy nie? Trudno powiedzieć, prawda? Trudno powiedzieć, na pewno jest tutaj w tym obszarze wiele niuansów, ale to, co można na koniec doradzić w tej sprawie, to chyba taki zdrowy rozsądek, a także po pierwsze mocno otwarte oczy i uszy, czyli uważność na drugiego człowieka, czyli sprawdzanie, czy po tym naszym buziaku odsuwa się na 2 metry, a następnym razem wita nas już tylko z daleka i nie podchodzi, czyli uważność na sygnały wysyłane przez drugą stronę. Nigdy tego za wiele. A z drugiej strony, i to chyba wymaga trochę asertywności, trochę odwagi, ale też takiego trochę takiej miłości własnej, dawanie sygnału ludziom, którzy w te nasze granice wchodzą. Sygnału raczej jednoznacznego niż niejednoznacznego. Fajnie to pokazuje moja wspólniczka, ja tego tak nie potrafię zrobić, więc tylko zacytuję. Ona pokazuje, jak to jest, kurczę, no musiałbym to pokazać, jak to jest uśmiechać się i jednocześnie mówić, nie przeszkadza mi, to nic się nie stało, ależ nie ma problemu. Ale z uśmiechem na twarzy albo nie, oczywiście zgadzam się z odsuwaniem się. Jeżeli my nie dajemy spójnych komunikatów, no to w takim razie ten człowiek, który nam wszedł w granicę, skąd ma wiedzieć, jeżeli my się uśmiechamy? To jest kłopotliwe, bo często kiedy ktoś nam wchodzi w granicę, a my jesteśmy zakłopotani, to niejednokrotnie nam się zdarza roześmiać z zakłopotania właśnie, prawda? Ale jeżeli robi to po raz drugi, trzeci, czwarty, my się tego spodziewamy, że ta osoba tak ma, no to powiedzmy sobie trochę szczerze i uderzmy się w piersi, że i po naszej stronie leży odpowiedzialność, żeby dać sygnał, co nam odpowiada, a co nie. Czy my przyjmujemy to zaproszenie do tego romansu, czy nie? No dobrze, proszę Państwa, tymże radosnym słowem romans, który po prostu może uruchamiać Państwa wyobraźnię w stronę już kierowania się do snu, bo zaczął się właśnie już wieczór. Ja będę kończył mój wykład. Życzę Państwu samych interesujących wydarzeń w pracy, bardziej obserwowania ludzi, którzy mają maślane oczy i są we wspaniałym uczuciu zakochania, niż obserwowania napięć i konfliktów z tym związanych. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym wykładzie. Dobrej nocy.